Witajcie, bracia i siostry, przyjaciele, goście wakacyjni. Bardzo nam miło, że jesteście. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że macie dobre nastawienie, by dzisiaj wielbić Boga wspólnie razem z nami, że też będziemy chcieli słuchać Słowa Bożego, które będzie dzisiaj zwiastowane. Dzisiaj rano, gdy czytałem Słowo Boże, to takie dwie myśli jakoś się w mojej główce pojawiły z psalmu 36. Ósmy werset mówi: jak cenna jest Twoja łaska, Boże. Dzięki niej ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł i nasycają dostatkiem Twego domu. Poisz ich strumieniem swojej obfitości. Piękna myśl, że dzięki temu, że łaska Boża nas spotkała, że się objawiła w naszym życiu, że skorzystaliśmy z łaski Bożej, to możemy w domu Bożym doznawać takiego nasycenia, nasycać się dostatkiem domu Bożego, bo w domu Bożym jest wszystko, co jest potrzebne dla nas, byśmy normalnie, szczęśliwie, w pokoju Bożym żyli na tej ziemi i służyli Bogu. To jest wszystko. Wszystko to jest, tylko trzeba z tego skorzystać. Trzeba się na to otworzyć, trzeba tego zapragnąć. I serdecznie zachęcam Was, żebyśmy taką właśnie postawę przyjęli, że oto zgromadzamy się w domu Bożym. Pan Jezus w Duchu Świętym jest obecny tutaj z nami. Słowo Boże będzie głoszone, pieśni będą śpiewane. Mogę usłyszeć głos Boży. Bóg będzie mówił do każdego z nas. Różne rzeczy będzie mówił, a my wyłapiemy to, co jest dla nas, ten kąsek, który jest dla nas potrzebny. Tutaj możemy doznać nasycenia. Jeśli przychodzimy jakoś niezaspokojeni, jacyś może niezadowoleni z tego, co się dzieje w naszym życiu, czy co się dzieje w rodzinie, czy w pracy, w sąsiedztwie, może w północy ktoś tam głośno grał dzisiaj i nie pozwolił nam spać i tak dalej. To tutaj możesz doznać niezaspokojenia i nasycenia. I druga myśl ważna, która w dalszej części tego psalmu się pojawia: okaż swoją łaskę tym, którzy Ciebie znają, i swoją sprawiedliwość ludziom prawego serca. Niech mnie nie rozdepcze stopa ludzi pysznych i z miejsca na miejsce nie gna bezbożna ręka. I taką właśnie drugą myśl mam, że błogosławieństwem, dobrodziejstwem dla człowieka jest to, że może być w tym samym miejscu. Oczywiście wakacje to czas, gdy chcemy pojechać tam i siam i zobaczyć różne rzeczy i się tam pozachwycać, ale jak się nawet po paru dniach wraca i kładzie się do swojego łóżka, jak robisz sobie herbatę w swojej filiżance wreszcie, usiądziesz na tym swoim foteliku, czy krześle, czy kanapie może nawet jakieś, to jest to poczucie błogosławieństwa. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Chciałem powiedzieć, mówi Słowo Boże. Ale myśl jest taka tutaj właśnie w Słowie Bożym, że są ludzie, którzy gdzieś są ciągle gnani. Gdzieś tam ciągle nie mają swojego miejsca. Nie mają swojego domu. Nam dane jest, żebyśmy mieli swój dom duchowy. Nie wrzucam tutaj absolutnie teraz kamyczkę do gości, bo goście wakacyjni to wiadomo, że mają swoje zbory gdzieś tam, gdzie są, a tutaj przyjechali i dobrze, że szukacie domu Bożego w mieście, w którym jesteście, żeby też być razem z ludem Bożym, oddać chwałę Bogu. Ale mam tutaj na uwadze taką sytuację, że ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, a ciągle nie ma swojego domu duchowego. Ciągle gdzieś go coś gna z miejsca na miejsce, które jest powiedziane. Są czasem takie powody, które nie mają uzasadnienia w Słowie Bożym, gdy jakaś ambicja ludzka pycha, jakieś żale, animozje i tak dalej powodują, że człowiek nie znajduje miejsca nigdzie, ciągle jest z czegoś niezadowolony. Niech tak nie będzie z nami. Z nami tak nie jest. My możemy być u siebie. I nie mówimy, że miejsce, w którym jesteśmy, jest doskonałe. To też można bez większego trudu znaleźć różne mankamenty, ale niech tak będzie, to jest powiedziane. Okaż swoją łaskę tym, którzy Ciebie znają. Ta łaska między innymi polega na tym, że niech na nas ciągle ręka bezbożnych z miejsca na miejsce. Jesteśmy u siebie. Będziemy teraz śpiewać pieśń. Głos Jezusa słychać brzmi na cały świat. Zaczynamy od tej pieśni. Pieśń, którą zaproponowała Natalia. Jest fajna myśl tej pieśni, zwłaszcza w refrenie, żebyśmy dołączyli się, żebyśmy szli razem, żebyśmy dali świadectwo też i sobie wzajemnie, że jesteśmy ludem tego samego Pana, że należymy razem do Jezusa Chrystusa. Dołączmy się sercem. Ta pieśń nas zachęca, żebyśmy nawet razem śpiewali. Nawet, żebyśmy razem zaśpiewali. Zobaczcie, czego tu rano od nas oczekują. Ale naprawdę to jest warto, jak idą żołnierze i kilku śpiewa, a paru nie śpiewa, to jak ci, co śpiewają, patrzą na tych, co nie śpiewają. Chyba nie mają nastroju do walki. Chyba nie będzie można na nich za bardzo liczyć. Coś się tam w nim dziwnie dzieje i oni się nie włączają w to, co razem robimy. Spróbujmy się dzisiaj tak połączyć. Zgodnie z myślą płynącą z tej pieśni będziemy ją śpiewać na stojąco już, bo tak to też czasem jest, że proszę, powstańmy, że ktoś się wyrwie, my jeszcze nie powiedzieliśmy, żeby wstać, a ktoś się wyrwie, wstanie, ludzie nie wiedzą wtedy, wstawać, nie wstawać, jakaś dziwna sytuacja już na samym początku powstaje. Więc u nas w Boże jest tak, że my mówimy tu z kazalnicy, kiedy wstajemy, a kiedy siadamy. Ale teraz powstaliśmy i śpiewajmy tę pieśń i niech ta pieśń nas zachęci, bracia i siostry, do tego, byśmy przyjęli taką postawę, z której Pan będzie miał dzisiaj przyjemność, zadowolenie. Alleluja. Jesus, please, please, stop. No, stop. Panie Jezu, kłaniamy się Tobie na tym miejscu. W pokorze przychodzimy przed Twoje oblicze i dziękujemy Ci, że w wyniku tego cudownego spotkania, jakie dane nam było, Panie, przeżyć któregoś dnia w naszym życiu, teraz jesteśmy Twoimi dziećmi, należymy do Ciebie, jesteśmy ludem Twojego pastwiska. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że zgromadzasz nas dzisiaj pod swoje skrzydła, że przyjmujesz nas wszystkich takimi, jakimi jesteśmy, aby zmieniać nasze życie i aby upodabniać nasze życie do osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten cały proces, który się toczy w naszym życiu, którym Ty używasz wszelkich środków do tego, aby nas przemienić, abyśmy na końcu drogi byli jak Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj jest tutaj razem z nami. Za to, że nas pobudziłeś, dałeś nam pragnienie, potrzebę i możliwość tego spotkania. Teraz pragniemy wywyższyć sobie, pragniemy połączenie ze sobą w jednym duchu, pragniemy oddać Ci chwałę, składać świadectwo naszego związku z Tobą przez to, co będziemy mówić, co będziemy śpiewać, co będziemy tu razem robić, Panie. Ten nasz wspólny czas Tobie oddajemy i dziękujemy Ci, że to jest czas, w którym Ty jesteś zainteresowany swoim ludem i w którym będziemy korzystać z Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa. Ale dzięki Ci.
Oh. Thank you. zachęcam do wspólnej modlitwy. Wiecie, że chociaż odrobinę poznać o tym, że wszystko zawdzięczę Tobie. Panie, że nie mogę mieć Cię na własny siebie. Panie, że nie mogę własnymi staniami.
Światło dla nas, Panie, o to, żebyśmy przyjęli Twoje słowo dobrym sercem. Pragniemy tego i potrzebujemy Twojego wsparcia, prosimy, abyśmy nie przegapili tego, co mówisz dzisiaj do naszego zboru.
Czy wierzymy w to, co słyszymy? Słyszymy pewno bardzo wiele. Wiele informacji do nas dociera i tak myślę sobie, gdyż sam tak robię, jednym informacjom daję wiarę, a innym nie daję wiary. Ale ostatnio dostrzegłem u siebie, że jestem wierzący, ale chyba coraz mniej wierzę temu, co do mnie dociera. W ostatnim czasie różne sytuacje miały miejsce w moim życiu i też miałem kontakt z różnymi osobami. I kiedy słuchałem tego, co ci ludzie mówili, no nie ukrywam, trudno było mi w to uwierzyć. I potem też jakby czas pokazywał, że dobrze, że nie wierzyłem. Czy w naszym życiu też się tak dzieje, że docierają do nas różnego rodzaju informacje i nie dajemy często temu, co słyszymy, wiary, nie wierzymy. Czy uwierzyłbyś w to, co mógłby ci powiedzieć ktoś 10 lat temu, że dzisiaj, 6 sierpnia 2017 roku, będziesz w tym miejscu? Czy my też jako społeczność, jako Kościół, dalibyśmy wiarę i mam świadomość, że wielu nie dało wiary, że kiedyś będziemy tutaj na Olszynce. Mógłbym tutaj wiele przykładów podawać, takich sytuacji czy okoliczności, w których słyszymy i do końca nie wierzymy. Tak to już jest z nami, że jesteśmy, bo określamy siebie mianem ludzi wierzących, ale z takim dawaniem wiary, z takim przyjmowaniem w wierze, w zaufaniu wszystkiemu, co słyszymy, to bardzo różnie było. Wiecie, kiedy ktoś by mi powiedział kiedyś, że będę stał za kazalnicą, będę mówił do ludzi, czytał Boże Słowo, to w życiu bym nie uwierzył. Bo miałem problem, żeby kupić bilet w kiosku. Miałem problem, żeby stanąć przed klasą w szkole podstawowej i odpowiadać na pytania nauczycieli. Nigdy bym w to nie uwierzył, że kiedyś w moim życiu będą takie sytuacje, w których będę stawał przed ludźmi i będę do nich mówił. Nigdy bym w to nie uwierzył. I myślę, że każdy z nas mógłby podać też jakieś przykłady z własnego życia, którym nie dawałby wiary jakiś czas temu, gdyby ktoś nam mówił, że będziesz na przykład, wiecie, emerytem, że dożyjesz na przykład czegoś takiego, albo czy będziesz robił to, co robisz teraz. To myślę, że wielu takim słowom nie dalibyśmy i nie dawaliśmy wiary, że tak w ogóle może być. Ale dzisiaj jest inaczej i widzimy, że no, nie mieliśmy na tyle zaufania i wiary, żeby obdarzyć zaufaniem człowieka, który do nas takie słowa kierował. Wiecie, ale też to, że ja dostrzegam w moim życiu, że coraz trudniej jest mi przyjmować pewne informacje, które też do mnie docierają, które ze strony różnych ludzi gdzieś tam do mnie dochodzą, to także dostrzegam w tym, z jednej strony jest to dobra rzecz. Wiecie, bo ja kiedyś byłem człowiekiem, który bardzo szybko ufał temu, co słyszy. Jakieś to było dla mnie dziwne, że bardzo często w moim życiu, szczególnie kiedy byłem gdzieś na ulicy, czy gdzieś w okolicach dworca, to tyle ludzi do mnie podchodziło, którzy akurat, wiecie, potrzebowali bardzo pilnie pieniądze, a to na bilet, bo im akurat zabrakło. I takie mieli okoliczności zawiłe swojego życia i akurat trafili na mnie, na taką osobę, która bardzo szybko uwierzy temu, co mówią i udzieli pomocy. Często tak było. Ja dziwiłem się, kiedyś jeden z moich kolegów, którego spotkałem po jakimś czasie niewidzenia się, wtedy jeszcze pracowałem w wojsku, mówi, ty jeszcze jesteś w armii? Ty masz taką nieresortową twarz. Miał na myśli, że mam taką naiwną twarz, to znaczy, że można było mi powiedzieć bardzo wiele i ja to jak młody rekin łykałem, dawałem temu wiarę i potem robiłem różne rzeczy z tymi informacjami. A dzisiaj jest tak, że jest wręcz odwrotnie, że trudno jest mi dać wiarę temu, co słyszę, szczególnie od ludzi, których spotykam na ulicy. I nawet wiecie, dwa dni temu wracaliśmy, byliśmy na ewangelizacji w Turku i wracamy piechotą tam do zboru, gdzie mieszkaliśmy. Jest godzina prawie 20, tam chyba 2:30. Wracam z moją żoną i z moim synem i podchodzi do nas człowiek i wiecie, mówi akurat, no wyszedł z więzienia 3 dni temu. No, i akurat potrzebuje pieniędzy na bilet do Łodzi i takie tam historie. No, pani pół słowa nie wierzy. Zaprosiłem go następnego dnia, żebyśmy mieli kanapki. Te kanapki ktoś inny chyba będzie musiał zjeść. Do czego nie przyszedł. Ale wiecie, takich sytuacji w moim życiu też w ostatnim okresie było dosyć dużo. I myślę, że z jednej strony to dobrze, że jestem mniej naiwny, że nie daję wiary temu, co słyszę. Ale z drugiej strony dostrzegam, że taka nieufność i takie niedawanie wiary temu, co słyszę, również może mieć bardzo negatywny wpływ na moje życie jako człowieka wierzącego. Bo z tą wiarą czy niewiarą w naszym chrześcijańskim życiu musimy się zmagać. Czy to dobre, że nie wierzymy? No, w pewnych aspektach tak, ale jeżeli chodzi o naszą chrześcijańską postawę wierzących ludzi, może się to odbijać w bardzo negatywnym wymiarze w naszym życiu. Chciałbym przeczytać dłuższy fragment z Bożego Słowa, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Kiedy apostoł Paweł był w Antiochii, w Antiochii Pizydyjskiej i tam głosił Boże Słowo i użył pewnych słów, ostrzeżenia, przestrzegał ludzi, którzy słuchali Ewangelii przed pewną postawą. I chciałbym dzisiaj do tych słów się odnieść. Ale zanim przejdziemy do tego już jednego wersetu, chciałbym, żebyśmy też widząc kontekst tej historii mogli przeczytać, posłuchać takiego dłuższego fragmentu, a wierzę, że jest na to odpowiednie miejsce na nabożeństwie w niedzielę, aby słuchać Bożego Słowa. Więc otwórzcie proszę, przeczytajmy 13 rozdział od 13 wersetu do końca tego rozdziału. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 13 wersetu. Po odpłynięciu z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii. Jan tymczasem odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. Oni natomiast wyruszyli z Perge i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. W dzień sabatu udali się do synagogi i usiedli. Po odczytaniu fragmentów prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich zaproszenie. Drodzy bracia, skoro przybywacie z jakimś słowem zachęty do ludu, przemówcie. Wówczas Paweł powstał, dał znak rękę i zaczął. Drodzy Izraelici oraz wy, którzy czcicie Boga, posłuchajcie. Bóg tego ludu Izraela wybrał sobie naszych ojców. Wywyższył on swój lud na obczyźnie w ziemi egipskiej. Wyprowadził go w swojej mocy. Potem przez blisko 40 lat znosił ich cierpliwie na pustyni. Gdy zaś wytępił z Kanaanu 7 narodów, dał im ich ziemię w dziedzictwo na około 450 lat. Zapewniał im też sędziów, aż do proroka Samuela. Następnie zażądali króla. Wówczas Bóg na 40 lat dał im Saula, syna Kisza z pokolenia Benjamina. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo, znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Z jego potomków Bóg, zgodnie ze swą obietnicą, wywiódł Izraelowi Zbawcę, Jezusa, przed którego przyjściem Jan głosił całemu Izraelowi chrzest opamiętany. A przy końcu swojej misji Jan oświadczył. Jeśli uważacie mnie za Chrystusa, to ja nim nie jestem. Lecz za mną idzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemieni u sandałów. Drodzy bracia, synowie rodu Abrahama oraz ci wśród nas, którzy czcicie Boga, nam zostało posłane słowo o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem oraz ich przełożeni nie rozpoznali. Wskazując go jednak, wypełnili zapowiedzi proroków, czytane w każdy szabat. Choć nie mogli w żaden sposób uzasadnić kary śmierci, zażądali od Piłata, aby wydał taki wyrok. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobowcu. Ale Bóg wzbudził go z martwych. Potem przez wiele dni widywali go ci, którzy przyszli z nim z Galilei do Jerozolimy. Oni są teraz jego świadkami wobec ludu. I my ogłaszamy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej Ojcu, że Bóg wypełnił ją względem ich dzieci przez wzbudzenie nam Jezusa, jak o tym czytamy w Psalmie 2. Ty jesteś moim synem. Ja cię dziś zrodziłem. A to, że go wzbudził z martwych, aby już nie podlegał skażeniu, wynika z zapowiedzi, że dotrzymam wobec was niezawodnych obietnic złożonych Dawidowi. Jak też w innym miejscu czytamy, nie dopuścisz, aby twój święty został dotknięty skażeniem. Dawid, gdy względem swego pokolenia spełnił służbę zgodną z Bożym planem, zasnął, został przyłączony do swoich ojców i oglądał skażenie. Ten natomiast, którego Bóg wzbudził z martwych, nie oglądał skażenia. Niech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez tego zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów. I to wszystkich, nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w prawie Mojżeszowym. W nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Uważajcie więc, by nie spełniło się na was to, co zapowiedzieli prorocy. Spójrzcie, szydercy, podziwiajcie i gińcie, bo za waszych dni dokonuję dzieła, któremu nie dalibyście wiary, nawet gdyby wam ktoś o nim opowiedział. A gdy wychodzili, zapraszano ich, aby w następny szabat dalej mówili o tych sprawach. Ponadto, po opuszczeniu synagogi, wielu Żydów oraz pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy rozmawiali z nimi i przekonywali ich, aby trwali w Bożej łasce. W następny szabat prawie całe miasto zgromadziło się, aby słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, wpadli w zazdrość. Zaczęli bluźnić i podważać to, co Paweł mówił. Wtedy Paweł i Barnaba oświadczyli im śmiało i z przekonaniem: wam jako pierwszym mieliśmy przekazać słowo Boga. Skoro je jednak lekceważycie i uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, to zwracamy się do Boga. Tak bowiem polecił nam Pan: ustanowiłem cię światłem dla narodów, abyś niósł zbawienie aż po krańce ziemi. Słysząc to, poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o słowie Pana, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli. W ten sposób słowo Pana rozniosło się po całej okolicy. Wówczas Żydzi podburzyli pobożne, wpływowe kobiety oraz ważniejsze osobistości w mieście i wywołali prześladowanie skierowane przeciwko Pawłowi i Barnabie. Tak doprowadzili ich do wypędzenia ze swoich granic. Oni natomiast strzosnęli proch z nóg na świadectwo przeciwko nim i udali się do Ikonu. Zostawili po sobie grono uczniów pełnych radości i Ducha Świętego. Piękna historia, kiedy Ewangelia o Panu Jezusie była głoszona. Paweł z Barnabą, będąc w Antiochii, trafił w sabat do synagogi i tam został poproszony o to, aby przemówił. I jak to było mu fajnie powiedziane też w przekładzie warszawskiej: jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, to przemówcie, to mówcie. I Paweł z takiego zaproszenia jakże mógł nie skorzystać i wstał, podniósł rękę i zaczął mówić. I o czym Paweł mówi? Niektórzy uważają, że jest to jedno z dłuższych kazań apostoła Pawła. Paweł mówi o tym, jak Bóg realizował swój plan wobec narodu wybranego. Jak zmieniał rzeczywistość wokół ludzi, których prowadził, którym się objawił, których umiłował, których wybrał. Opowiadał o tym, jak Bóg wypełniał swoje obietnice. I to działo się w dosyć długim czasie. Tutaj Paweł wymienia, gdybyśmy policzyli te okresy, które Paweł w konkretnej liczbie podał, byłoby to 530 lat. Ale tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się tym słowom, które Paweł wypowiedział, wiecie, to się dzieje na przestrzeni ponad 1500 lat. Aż, wiecie, od wybrania patriarchów poprzez potem Egipt, wyjście z Egiptu, aż do narodzenia Pana Jezusa. Jest to naprawdę bardzo długi okres czasu w historii tego narodu, ale w historii, którą Bóg tak naprawdę reżyserował. I to Bóg to wszystko tak zaplanował, to był Jego plan, to były Jego obietnice, to było Jego działanie, Jego prowadzenie i to było cudowne. Bóg zgodnie ze swoimi obietnicami prowadził, czynił to, co obiecał. I ci słuchający tych słów, myślę, że zgadzali się z tym w pełni, dlatego, że to byli ludzie, którzy tę historię doskonale znali. Ale wierzę, że byli też dumni z tej historii. Oni wiedzieli, że są narodem wybranym. I myślę, że ta świadomość, ta tożsamość wybrana przez Boga była dosyć silnie rozwinięta wśród słuchaczy tego kazania. I potem, kiedy Paweł trochę tej historii przytoczył, to przechodzi do tego niezwykle ważnego momentu Bożych planów, Bożych obietnic. Tego, co Bóg zaplanował i to, co wypełnił, skupia się i koncentruje na Jezusie Chrystusie. Te wszystkie wcześniejsze wydarzenia, one prowadziły i nie tylko w tym, co Paweł mówił, ale tak naprawdę w rzeczywistości, w historii świata. Wierzę, że tym najważniejszym momentem i najważniejszą osobą, celem wszystkich planów, obietnic, tego, co Bóg ustanowił wcześniej, tym najważniejszym wydarzeniem było przyjście, a potem śmierć i zmartwychwstanie jedynego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Czy się ze mną zgodzicie? Że to jest kluczowe, najważniejsze wydarzenie w historii Wszechświata. Ja tak wierzę, ja tak rozumiem. I te wszystkie wydarzenia na przestrzeni nawet tysięcy lat, one prowadziły i koncentrowały się na tym najważniejszym fakcie i najważniejszej osobie, przyjście, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Paweł do tego tutaj zmierza. I tak naprawdę celem historii człowieka i Bożych obietnic, Bożego prowadzenia, tych wszystkich planów, które Bóg miał wobec człowieka, celem tych wszystkich wydarzeń było przyjście, wierzę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen? To cieszę się, że się ze mną zgadzacie, bo wierzę, że to jest niezwykle ważne, aby rozumieć to, jak ważną osobą i jak ważną rolę w historii ludzkości odgrywa Jezus Chrystus. Więc On jest celem historii człowieka i dlatego Paweł, kończąc tutaj to swoje wystąpienie, mówi takie słowo. 38, 9 werset. Niech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez tego zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów. I to wszystkich, nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w prawie mojżeszowym. W nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Niechże wam będzie to wiadomo. To jest dobra nowina. To jest najważniejsza nowina, jaką człowiek kiedykolwiek mógł i będzie mógł usłyszeć. Niechże wam to będzie wiadomo. Widzę w tych słowach takie zaakcentowanie tej prawdy i dlatego też akcentuję dzisiaj, bo wierzę, że te słowa nie straciły nic na swojej aktualności, a wierzę, że są jeszcze bardziej aktualne dla nas dzisiaj, ludzi żyjących w świecie, zmagających się z grzechem i myślących o swoim życiu bardzo różnie. Niechże więc wam to będzie wiadomo. Kiedy czytałem też te słowa w kilku, czterech czy pięciu przykładach Nowego Testamentu, to też one trochę jeszcze szerzej tą prawdę mogły ukazywać. Przeczytam, jak to jest w Biblii Warszawskiej. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Biblii Warszawsko-Praskiej. Wiedzcie tedy, bracia, że zwiastuje wam odpuszczenie grzechów przez niego. Każdy, kto uwierzy, będzie przez niego uwolniony od wszystkich grzechów, z których wy nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Jeszcze w Nowej Biblii Gdańskiej. Niech wam więc będzie wiadome, mężowie bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów, także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w prawie Mojżesza. Zaś w nim każdy, kto wierzy, jest uznany za sprawiedliwego. Niezwykle cenne i wspaniałe słowa. Wiecie, kiedy Paweł te słowa komunikował i ogłaszał, to zaraz po tych słowach, w 40 wersecie czytamy takie słowa: uważajcie więc. Na cóż trzeba uważać, kiedy słyszy się Ewangelię o Jezusie Chrystusie, przez którego człowiek może mieć darowane grzechy? I to wszystkie. Nawet te, z którymi prawo Mojżesza sobie nie radziło. Na co człowiek ma uważać, kiedy słyszy słowa dobrej nowiny o odpuszczeniu, przebaczeniu wszystkich grzechów? Tutaj Paweł, kierując słowa do swoich słuchaczy, mówi: uważajcie więc, by nie spełniło się na was to, co zapowiedzieli prorocy. Wiecie, sam fakt głoszenia Ewangelii już mówi o tym, że trzeba uważać, że trzeba baczyć. W przekładzie Biblii Warszawskiej jest już to słowo: baczcie więc. I to słowo blepo, które właśnie znaczy strzec się, uważać, być zwróconym, wystrzegać się czegoś, zwracać szczególną uwagę. Baczcie, uważajcie, więc uważajcie. I jakby to jest ściśle związane z tymi słowami, które poprzedzają to ostrzeżenie słowa, żeby było wam wiadome, że dzięki niemu, dzięki Jezusowi Chrystusowi jest wam zwiastowane darowanie wszystkich grzechów. Czy można na coś uważać, kiedy słyszy się tak dobrą nowinę? Na co można uważać? Tutaj właśnie apostoł Paweł, wiecie, mówi do ludzi, którzy w każdy sabat czytali zakon i proroków. Jak w ten sabat? Oni czytali co tego dnia? Proroków. Tutaj Paweł mówi: uważajcie, baczcie, aby nie przyszło na was to, co powiedzieli prorocy. I w tym przypadku ewangelicznym tak to jest oddane: spójrzcie, szydercy, podziwiajcie i gińcie, bo za waszych dni dokonuję dzieła, któremu nie dalibyście wiary, nawet gdyby wam ktoś o nim opowiedział. Co to w ogóle są za słowa? Gdzie u których proroków takie słowa odnajdujemy? I dlaczego Paweł, głosząc odpuszczenie grzechów w Chrystusie Jezusie, mówiąc tą ważną prawdę, najważniejszą dla człowieka, że problem, z którym sobie nie poradzisz ty, ani nikt inny, problem twojego grzechu w Chrystusie Jezusie jest rozwiązany. Paweł tutaj cytuje słowa z księgi Habakuka. W pierwszym rozdziale i piątym wersecie księdze Habakuka właśnie czytamy te słowa. Rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła, nie uwierzycie, choć wam je przedstawię. A w Biblii Warszawskiej jest to tak oddane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, baczcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. To są słowa, które Bóg mówi do Habakuka. Księga Habakuka jest dosyć ciekawa, jak na księgę proroczą. Habakuk, jeden z tych 12 proroków mniejszych. W zasadzie niewiele o tym wiemy, ale słowa, które zostały spisane, to około 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I dlaczego akurat apostoł Paweł, głosząc Ewangelię o odpuszczeniu grzechów i chcąc zwrócić uwagę i przestrzec swoich słuchaczy w kontekście głoszenia Ewangelii, dlaczego akurat cytuje te słowa i o czym te słowa mówią? Habakuk, jak wspomniałem, żył około 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I ta jego księga, którą mamy w kanonie Starego Testamentu, ma tylko 3 rozdziały. I na początku tutaj Habakuk zadaje pytania i jest pełen smutku, jakbyśmy mogli. Zachęcam, przeczytajcie tę księgę. Może teraz ja nie będę czytał w całości, ale na początku, w pierwszym rozdziale Habakuk wyraża swoją, nawet mogę powiedzieć, taką rozterkę, nie powiem, że był w depresji, ale wiecie, miał już troszeczkę dosyć oczekiwania na zmianę. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? I wtedy w Izraelu, w Judzie niezbyt dobrze się działo. I Habakuk widział tą niesprawiedliwość, widział to zło i wołał do Boga o pomoc, a Bóg nie odpowiadał. Wiecie, tutaj zazwyczaj, kiedy mamy księgi prorocze, to praca, w cudzysłowie, proroka polegała na tym, że usłyszał poselstwo od Boga i to poselstwo ogłaszał. A tutaj Habakuk raczej rozmawia z Bogiem, zadaje pewne pytania, potem ten trzeci rozdział w ogóle jest modlitwą i nawet śpiewaną modlitwą, bo na końcu czytamy, że to jest przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. To inna trochę księga prorocza. Habakuk był trochę innym prorokiem. Ale to, co tutaj ważne w kontekście kazania apostoła Pawła w Antiochii, które dzisiaj tutaj czytamy, Habakuk mówi do Boga, wyraża swój żal, woła o pomoc i słyszy słowa, że oto ja pobudzę Chaldejczyków, 6 werset, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą i tak dalej. Habakuk widzi, że jest źle. Szuka pomocy, szuka ratunku. I Bóg mu odpowiedział, że on czyni taką rzecz, którą nawet ci, którzy będą doświadczali tych działań, tego Bożego planu. Wiecie, Bóg ma pewien plan. I on ten plan będzie realizował. Ale ci, których ten plan Boży, Boże działania dotyczą, oni w to nie uwierzą. Choćby ktoś im o tym mówił, jak tutaj czytamy w 5 wersecie, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Wiecie, jest źle, jest niesprawiedliwy. I Bóg, chcąc zaingerować i rozwiązać ten problem, pobudzi Chaldejczyków, którzy są jeszcze bardziej niesprawiedliwi, jeszcze bardziej źli, niż to zło, które miało miejsce w Izraelu. Czyli tak, ja tak patrzę, zastanawiam się, niezwykły jest ten Boży plan, bo On chce rozwiązać problem zła jeszcze większym złem. Dziwne to. Trudno w to uwierzyć. Chabakuk tutaj mówi potem w tym, co czytamy w tym pierwszym rozdziale: Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skałą ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Bóg odpowiada na wołanie, Bóg rozwiązuje problem, ale w taki sposób, który zupełnie jest nieoczekiwany i który trudno uwierzyć, że tak może być. Gdy wam będę mówił o tym, to nie uwierzycie. Ale jestem i ja mój plan realizuję. Chociaż ten plan może się nie mieścić w waszej wyobraźni, chociaż może być zupełnie inny, niż wam się to gdzieś tam by w głowie mogło układać. Ci ludzie doświadczyli Bożego działania, ale trudno było i nie byli w stanie uwierzyć temu, co Bóg zaplanował i co będzie czynił. I używając tych słów, apostoł Paweł mówi do ludzi, którym głosi Ewangelię. Mówi im o tym, że przez Pana Jezusa, tego, który jest spełnieniem wszystkich Bożych obietnic, który umarł i zmartwychwstał, człowiek może dostąpić odpuszczenia wszystkich swoich grzechów. I w tym kontekście Paweł mówi, ale baczcie, żeby na was to nie przyszło. Co, żeby na was nie przyszło? Brak wiary. W kontekście Ewangelii, aby na was nie przyszło to, że wy nie skorzystacie z tego, dlatego, że nie dacie wiary temu. Bo to się nie mieści w waszej głowie. Bo to wynika z tego, że lekceważycie Boga, Jego zasady, Jego plany, to, co On chce uczynić. Lekceważenie, lekkie traktowanie tego, co Bóg zaplanował i co chce uczynić. Baczcie, aby na was to nie przyszło. Abyście nie rozminęli się z tym, co Bóg chce uczynić w waszym życiu. Bo człowiek może, tutaj nawet jest powiedziane, możecie słuchać, możecie nawet podziwiać, ale możecie zginąć. Wiecie, czasami jesteśmy pod wrażeniem tego, co słyszymy, co do nas dociera. Wow, niesamowite. Ja też słuchając tego człowieka, którego spotkałem wieczorem gdzieś tam na pustych ulicach w Turku, byłem pod wrażeniem. Naprawdę, to, czego człowiek doświadczył, to wyglądał faktycznie taki wycierany sznyt wszędzie, tak wyglądał dosyć ciekawie. I mogłem być pod wrażeniem tego, co ja słyszę. Ale ja nie dałem temu wiary. Paweł przestrzega słuchaczy, do których głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o przebaczeniu wszystkich win, nawet z tych, z którymi prawo Mojżesza, zakon jeszcze nie dawał sobie rady. Mówi, baczcie, uważajcie, żeby na was to nie przyszło, że będziecie lekko traktować to i nie dawać temu wiary. Bo rozminiecie się, bo nie doświadczycie tego, będziecie pod wrażeniem, będziecie poruszeni tym, ale zginiecie. Dlaczego? Bo choćby wam ktoś o tym mówił, to nie uwierzycie. Wiecie, i tutaj, czytając dalej, widzimy, że słuchacze apostoła Pawła muszą powiedzieć, że po co w ogóle Paweł o tym mówi? Przecież oni, jak czytamy dalej, byli pod wrażeniem tych słów i zaprosili Pawła i Barnabę, aby w następny sabat dalej o tym mogli mówić. Tak to czytamy? No to wiecie, można mówić, że w ogóle po co sobie Paweł strzępi język i do tych ludzi mówi, którzy są naprawdę otwarci, słuchają tego z zainteresowaniem i skoro zapraszają go w następną sobotę, są otwarci, żeby słuchać, no to chyba wierzą, prawda? Ale ja wierzę, że Paweł mówi te słowa, inspiracji Ducha Świętego. I czytamy dalej, następny sabat, ci, którzy, wiecie, zaprosili Pawła i Barnabę, przychodź jeszcze raz, są takie piękne słowa, jesteśmy tak poruszeni, tak pod wrażeniem tej Ewangelii cudownej, jeszcze raz do nas musisz przyjść. I kiedy przyszedł Paweł z Barnabą i przyszło, tutaj czytamy prawie całe miasto, to ci, którzy zaprosili Pawła, co zrobili? Wpadli w zazdrość. Coś się zmieniło. To trochę czasu, tydzień czasu upłynął i to nastawienie takie pełne otwartości i przyjmowania tych słów zmieniło się w niechęć i w zamknięcie. I tutaj Paweł do nich potem mówi: śmiało i z przekonaniem wam jako pierwszym mieliśmy przekazać słowo Boga, skoro jednak lekceważycie. Oni zlekceważyli. Może nie od razu. Minęło trochę czasu, tydzień czasu i ich stosunek do słowa, do Ewangelii, do prawdy o tym, że Pan Jezus może każdy grzech usunąć, każdy grzech oczyścić. Z każdym problemem On jest w stanie się rozprawić w skuteczny sposób. On jest w stanie zmienić życie człowieka diametralnie. On ma moc, aby rozwiązać te problemy, z którymi nikt, ani prawo mojżeszowe, ani żaden najlepszy psycholog nie jest w stanie sobie poradzić. Ci ludzie to przyjmowali, ale minął tydzień czasu i te słowa przestały mieć należytą wartość w ich głowach, w ich umysłach, w ich sercach. Nie uwierzyli. Zlekceważyli. Czemu ja o tym dzisiaj mówię i czytam ten fragment? Wiecie, bo dostrzegam, że takie niebezpieczeństwo niedawania wiary tym prawdom Ewangelii i dzisiaj jest i, że tak powiem, w naszym zasięgu. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy słyszałeś Ewangelię i o tym, że Jezus oczyszcza cię z każdego twojego grzechu? A jak jest dzisiaj? Może zmagasz się od długiego czasu z czymś, czym sobie nie dajesz rady. I niby mówisz o tym, że Pan Jezus może oczyścić cię z każdego grzechu. Ale tak w głębi serca to nie bardzo wierzysz. Ile się już tym zmagasz? Ile razy przepraszasz i znowu to samo robisz? Czujesz się jak brudna szmata, bo wiesz, że z tym sobie nie dajesz rady. Że to jest większe niż twoje możliwości. Czy dzisiaj w taki sam sposób, jak może na początku, słysząc Ewangelię o tym, że w Panu Jezusie Chrystusie może być darowany każdy grzech, że Bożym planem dla twojego życia jest to, żebyś był człowiekiem sprawiedliwym, usprawiedliwionym, ale także oczyszczonym ze wszystkich grzechów, ze wszystkich swoich słabości, tym, co cię wiąże i ogranicza. Z twojego sposobu myślenia. Może z tych napadów gniewu. Z pożądliwości, którą masz. Z tego, że zmagasz się i patrzysz na rzeczy, na które nie powinieneś patrzeć. Albo zachowujesz tak, jak się nie powinieneś zachowywać. Wiecie, ja zobaczyłem, że pojawiły się też w mojej głowie takie myśli, że no, ja wiem, że Pan Jezus ma moc. On się może rozprawić z każdym grzechem. Ale co do pewnej kwestii, z którą ja się zmagam długi czas, nie daję sobie z tym rady, to chyba nie za bardzo ja wierzę, czy mam wiarę, że także z tym Pan Jezus może sobie dać radę. Może myślę, że on sobie da radę, ale w moim przypadku jakoś to nie działa. Ilu dzisiaj jest wierzących ludzi, którzy właśnie doświadczają takiego stanu, że ta prawda na tym poziomie intelektualnym, prawda Ewangelii o tym, że Pan Jezus może nawet uwolnić od takich grzechów, którym sobie nikt inny nie daje rady. Ale w moim przypadku są takie rzeczy, z którymi jakby Pan Jezus i te słowa, no one nie są prawdziwe. Bo ja się zmagam już tyle lat z tymi stanami. Ja sobie nie daję rady. Na poziomie intelektu to ja wiem, że tak jest. A na poziomie mojego serca i mojego życia to sobie nie daje rady. Może dzisiaj mówię nie do wszystkich. Może są tutaj też ludzie, którzy nie mają z tym problemu i przyjęli tę prawdę i nie muszą baczyć na to, o czym mówi apostoł Paweł, głosząc nam do tych ludzi w Antiochii tych słów. Nie muszą uważać na to, że na nich nie przyjdzie to, co prorok Habakuk mówił. Że słyszeli wieść, traktowali ją lekko i nie wierzyli. Wiecie, problem był w niewierze. Nie w świadomości, nie na poziomie intelektu w tym, że oni przyjmowali taką prawdę, ale nie uwierzyli. Bo wiara jest niezwykle ważna. Bez wiary nie można się podobać Bogu. I ta prawda, którą Paweł głosił, to mówił, że każdy, kto wierzy, jest uznany za sprawiedliwego. Każdy, kto uwierzy, dostąpi oczyszczenia, uwolnienia ze wszystkich grzechów. Bez uwierzenia, bez osobistego aktu wiary, to uwolnienie, to oczyszczenie, to usprawiedliwienie nie jest możliwe. Wiecie, kiedy czytałem te słowa, to mnie to poruszyło i zobaczyłem też, że to jest realne niebezpieczeństwo, o którym apostoł Paweł mówił. Baczcie i uważajcie, aby na was to nie przyszło. Aby się nie zmagać z problemem lekkiego traktowania i tym samym niewiary. Baczcie, aby na was to nie przyszło. W kontekście głoszenia prawdy o Jezusie Chrystusie, który ma moc oczyścić człowieka ze wszystkich grzechów. I on tutaj Paweł podkreśla, wiecie, że były pewne rzeczy, z którymi zakon musiałem sobie nie radzić. Wiecie, są pewne rzeczy w życiu człowieka, z którymi nikt sobie nie poradzi. Tylko Pan Jezus. Tylko Jego krew. Tylko Jego moc może w skuteczny sposób oczyścić nas z naszych winnych grzechów. Tylko. I nie ma innego sposobu. Nie ma innej metody. Nie ma innego jakiegoś działania, które byłoby skuteczne. Ale żeby to stało się skuteczne dla mnie osobiście, to ja nie mogę tego traktować lekko i nie mogę wykazać się niewiarą. I myślę, że ta niewiara, wiecie, pojawia się z czasem. Kiedy widzimy, kiedy zderzamy się z tą naszą słabością, bezradnością w obliczu różnego rodzaju ograniczeń, które w naszym życiu mamy. Jak to jest, że niektórzy ludzie wierzący zmagają się z jakimś nawrotem? A jest tak? No jest tak. Czy Pan Jezus nie ma mocy, żeby także i... Bo to grzech. Pan Jezus ma moc każdy grzech? Oczyścić, uwolnić człowieka z każdego. Pan Jezus ma taką moc. I Paweł o tym mówi. Ale jak człowiek przestaje w to wierzyć i to przychodzi z czasem, to wtedy zmaga się. Byłem z człowiekiem też, który od 20 kilku lat jest wierzący i mówił, że ma obawy, ma jakieś lęki co do swojej przyszłości. To sobie nie bardzo potrafi z tym radzić. Stara się, zmaga się. Ale to jest, pokazuje mi to, że no, w życiu każdego z nas pojawiają się takie chwile, kiedy my no, zmagamy się i jakby w jakimś mierze nie staje się skuteczne to, co tutaj czytamy w Bożym Słowie, że Pan Jezus w skuteczny sposób rozprawił się z każdym grzechem. A człowiek wierzący zmaga się, nie daje sobie z tym rady. Patrzmy więc, uważajmy więc, żeby na nas to nie przyszło. W jaki sposób możemy baczyć i uważać na kwestię tego, że może się pojawić w naszym życiu niewiara? Ja nie mówię, wiecie, o takiej niewierze, że przestajemy wierzyć, że jest Bóg, że przestajemy wierzyć w Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. A to jest w takim, wiecie, małym wymiarze chyba niewiara, która jakby przez pryzmat mojego wieloletniego zmagania się z tym czy z tamtym przestaję do końca wierzyć, że Pan Jezus może z tym, czy ja mogę sobie stać z tym radę. Albo, no tak, na pewien czas znowu do tego wrócę, bo już nieraz to przerobiłem. W mojej głowie pojawiały się takie myśli, że właśnie, no tak, przerabiałeś to i wiesz, że na pewien czas będzie dobrze, a potem znowu do tego wrócisz. Nie wiem, że to, co Pan Jezus uczynił i co może uczynić dla mnie, jest jakieś takie za słabe. Ja sobie nie umiem się z tym odnaleźć. Nie wiem, czy potrafię to w sposób zrozumiały wam to dzisiaj przekazać, ale Boże Słowo o tym mówi i mnie to poruszyło, że mamy baczyć, mamy uważać, aby nie przyszło na nas to, co zapowiedział prorok Habakuk. Żebyśmy nie traktowali lekko ofiary i dzieła i osoby Pana Jezusa Chrystusa. I nie traktowali lekko Jego potężnej mocy oczyszczenia z każdego grzechu człowieka. Nawet z takich, którym sobie ani prawo, ani Rzeszowa, ani nic i nikt inny nie daje rady. On daje radę. On ma taką moc. Żeby nie pojawiła się w nas jakaś niewiara. A wiem, że nasza natura i przeciwnik nasz będzie robił wszystko, wiecie, żeby trzymać nas w jakich kajdanach. W jaki sposób? Ano właśnie przez to, że nie wierzymy, że nie dajemy wiary. Słyszymy o tym, ale nie dajemy wiary, że dla mnie Paweł tutaj mówił w tym kazaniu o tym, że Bóg prowadził ten naród, że Bóg dokonywał rzeczy, które może nie były nawet, nie mieściły się w ich głowie. Wiecie, lecie mogli pomyśleć, będąc w Egipcie, że będą suchą stopą przychodzić przez Morze Czerwone. Kto by mógł o tym pomyśleć? Bóg dokonuje takich rzeczy, które się nie mieszczą w naszej ograniczonej głowie. Bóg może zmienić życie człowieka. Bóg może zmienić twoje i moje życie. A jak powiedziałem na początku, dałbyś wiarę 10 lat temu, że będziesz dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś? Ja bym często nie dał wiary. Ale wiecie, myśląc w ten sposób, i właśnie mówię o tym, co dostrzegłem, że to niedawanie wiary, to niewierzenie wszystkiemu, co do mnie dociera, jest swego rodzaju niebezpieczeństwem, że również przestanę w należyty sposób wierzyć Bogu i Jego Słowu odnośnie mojego życia. Odnośnie planów, które Bóg ma dla mnie. Bo wierzę, że Bóg ma plan. I wiem, że teraz takie słowa nie każdemu się podobają. Bo teraz to są takie, wiecie, słowa. Bóg ma plan dla twojego życia. O czym Paweł mówił w Antiochii? Czy nie o tym, że Bóg miał plan? Swoje obietnice zrealizował? To prawda, Bóg ma plan. Ale my często właśnie na skutek różnych wydarzeń przestajemy dawać temu wiarę. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i nie idziemy do przodu, bo tym, co nas ogranicza i hamuje, jest niedostateczna wiara, jest brak tej wiary. To bardzo ważna zasada naszego chrześcijańskiego życia, wiara. Paweł przestrzega słuchaczy Ewangelii, baczcie, uważajcie, aby na was to nie przyszło. Bo byli pod wrażeniem, ale lekko traktowali i pominęli. Bo nie uwierzyli. Mimo tego, że im się podobało, zaprosili Pawła jeszcze raz. W jaki sposób możemy baczyć? Wierzę, że to nic nowego pewno nie powiem, bo każdy z nas o tym wie. Skąd wiara jest? Ze słuchania. Słuchanie przez Słowo Chrystusowe. List do Rzymian 10:17. Wiecie, ja zauważyłem też w moim życiu, że kiedyś sobie ustaliłem pewne zasady, że nie wyjdę z domu, dopóki nie spędzę czasu przy Bożym Słowie. I starałem się tego trzymać, ale w ostatnim czasie jakoś mi się nie udało. Dlatego się pojawiają też myśli, no tak, ale co do tego, to ja nie bardzo wierzę. Baczcie i uważajcie. W jaki sposób? Ustalmy sobie jako zasadę, żeby Słowo Boże było na naczelnym miejscu w naszym życiu. Żeby wszystkie inne nasze działania były jakby podporządkowane temu, że jest Boże Słowo, że jest czas w moim życiu, kiedy spędzam czas z moim Panem przy Jego Słowie. Podobnie jest z modlitwą. To baczenie i uważanie, żeby te rzeczy na mnie nie przyszły, jest związane również z tym, żeby, wiecie, my często się nie modlimy. Dlaczego? Bo nie planujemy czasu modlitwy. Tylko od przypadku do przypadku. Zaplanuj sobie każdego dnia czas na to, że spędzisz ten czas ze swoim Panem. Módl się. Mówię to do siebie. Co jeszcze jest ważne? Dzisiaj mogliśmy o tym śpiewać, bo ciekawe, na ile te słowa są takie realne w naszym życiu. Wierzę, że tym baczeniem i uważaniem to także jest to, żeby umieć Bogu dziękować. Dziękczynienie budowa się Bogu. Tutaj ta księga Habakuka, do której wracam, jest przykładem, ten trzeci rozdział. Bez względu na okoliczności Habakuk dziękuje i się raduje w Panu. On tam nawet mamy tą pieśń. Choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic by znikł, oliwki owoc chybiłby, a w oborach brakłoby krów. Skąd ta pieśń? Anu z księgi Habakuka. W trzecim rozdziale. Bez względu na okoliczności dziękuj Bogu. Raduj się w nim. Jak to czynił Habakuk. I ta księga tutaj również zawiera w drugim rozdziale bardzo ważną prawdę, którą Bóg przekazał Habakukowi, którą Bóg apostoł Paweł cytuje w kilku miejscach. Jeśli do Rzymian 17, jeśli do Galacjan, czy do Hebrajczyków. Zasada. Sprawiedliwy mój z wiary. Baczcie, aby na was to nie przyszło, co powiedział Habakuk. Nie uwierzyli. Ratunek jest wierzę. I powiedział do Habakuka takie słowa, odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Co takiego? Gdyż widzenie dotyczyło oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy, nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ratunek, ocalenie jest w Chrystusie Jezusie, ale przez wiarę. Chcesz żyć, a masz, nie masz wiary, to nie będziesz. Wiara. Dlatego też Paweł mówił w Antiochii: baczcie, aby na was to nie przyszło, że zabrakło wiary, że był podziw, że nawet było szyderstwo i było potem śmierć. Oni zginęli. Bo zabrakło wiary. Niech tak będzie w naszym życiu, żebyśmy uważali, baczyli na to, żeby zabiegać o wiarę w naszym życiu. Juda pisał w swoim liście jako rzecz konieczną i wzywa wierzących ludzi, wierzę i dzisiaj, jako konieczną rzecz, abyśmy co zrobili? Podjęli walkę o wiarę. Bo może nas przyjść to, co powiedział Habakuk. To, czego doświadczyli ci słuchający Słowa Bożego, słuchający Ewangelii, których dotarła ta prawda, że w Jezusie Chrystusie jest oczyszczenie z wszelkich grzechów. Nawet z tych, których sobie nikt ani nic inny nie był w stanie poradzić. Ty sobie nie poradzisz. Ja sobie nie poradzę. Ale Pan Jezus sobie poradzi z twoim grzechem. Ale możemy go ograniczyć w jego mocy i działaniu, kiedy nie mamy wiary. Kiedy myślimy, że z tym to znowu będzie tak samo, znowu do tego wrócę i sobie nie poradzę. On ma plan do naszego życia. Wierzę, w jego planie jest to, abyśmy wiedli życie jako sprawiedliwi, jako usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie, oczyszczeni z naszych win i grzechów. Wierzę, to jest jego plan. Aby twoje i moje życie mogło być oczyszczone i uratowane i spełnione. Mimo tego, że będziemy się zmagać z różnymi problemami. Bo to nie chodzi o to, że będziemy teraz bez żadnych problemów. Wtedy trzeba by być mieszkańcem cmentarza. Ale dopóki żyjemy, to będziemy się zmagać. Ale wierzę, że to zmaganie może być zmaganiem zwycięskim w Chrystusie Jezusie. Poprzez wiarę. I tego, kochani, wam i sobie serdecznie życzę. Powstańmy, pomodlimy się. Drogi nasz Panie, pragnę Tobie podziękować za to, że pokazujesz prawdę o mnie w Twoim cudownym słowie. Pokazujesz prawdę, która w moim życiu funkcjonuje, Panie, kiedy nie czynię tego, co czynić powinienem, Panie, kiedy nie zabiegam o to, żeby dbać o to, co ważne. Panie, to pojawiają się myśli w mojej głowie i kiedy zaczynam się dość wiary, Panie, jest, że nie dam sobie rady, że znowu gdzieś tam zmagam się z jakimś grzechem, Panie. Panie, tak przepraszam Ciebie za to, że nie jestem uważny, że nie walczę, że nie podejmuję walki o wiarę. I ulegam, Panie, kłamstwom diabelskim, ulegam mojej naturze. Ale dziękuję Ci, Panie, za Twoje cudowne słowo, które i dzisiaj, Panie, pokazuje mi w taki świeży i nowy sposób, że Ty, Panie Jezu, rozprawisz się z każdym grzechem. Ty masz moc, aby oczyścić człowieka z każdego grzechu, z każdej nieprawości, że przez wiarę możemy być prawdziwie usprawiedliwieni. Przez wiarę w Tobie i w Ciebie, Panie Jezu. I daj, Panie, aby ta prawda była taka ciągle świeża, ciągle, Panie, przed naszymi oczami, przed naszym sercem, ale, Panie, byśmy też przestrzeżeni tym, co mówi Twoje słowo. Baczyli i uważali, aby razem przy to, co przyszło na tamtych ludzi, co zapowiedział prorok Habakuk. Daj nam, Panie, to słowo dzisiaj w taki poważny sposób przyjąć i realizować w naszym życiu. Być słuchaczem i wykonawcą tego słowa. Dziękuję Ci, oddaję Tobie chwałę i uwielbiam Cię, Panie Jezu, za to, że Twoje dzieło zbawienia jest doskonałe, jest wystarczające, jest pełne i że w nim mogę mieć przez wiarę udział. Chwała Ci, cześć, mój Panie i Wybawicielu Jezu Chrystus. Amen.
Z nami wszystkimi.
Amen.
Zapraszamy.